Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A w naszym magazynie dla Państwa wraz ze mną komentować bieżącą politykę będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Pan redaktor Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Część krajową chciałem rozpocząć od wyroku TSUE. Można by powiedzieć, że oddalenie skargi, która została wystosowana przez Polskę i Węgry, domagających się unieważnienia przepisów mechanizmu, tak zwanego mechanizmu pieniądze za praworządność. Ta decyzja powoduje, że Komisja Europejska, no, po pierwsze, będzie mogła ingerować mocno w systemy, w interpretację działań prawnych, konstytucyjnych państw członkowskich. Wydaje się, że ten wyrok jest pod tym względem, może nie tyle wyrok, co właśnie oddalenie tej sprawy, jest dosyć silnym politycznym sygnałem pewnej zmiany, która dokonuje się w Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony będzie to miało pewne konsekwencje w polityce krajowej. Jeszcze przed weekendem minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, postuluje zwołanie rady gabinetowej, co wydaje się zostało bardzo chłodno przyjęte przez resztę koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym was zapytać nie tyle o sprawę tego oddalenia, jakkolwiek to i tak pewnie w rozmowie zostanie przez nas poruszone, co o konsekwencje polityczne tegoż dla nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale dla prowadzenia polityki wewnętrznej przez państwa członkowskie. Czy nie dzieje się pewien scenariusz jednak częściowego demontażu suwerenności w takiej oto postaci, że Komisja Europejska będzie mogła mocniej ingerować w politykę państw członkowskich, chociażby przez to, że będzie miała możliwości manipulowania budżetem? To jest jednak, jak widzimy, bardzo silne narzędzie. Z drugiej strony, czy Sojusz Zjednoczonej Prawicy nie jest przez to zagrożony? Jak wiemy, Zbigniew Ziobro swoją politykę opiera na bardzo silnym, eurosceptycznym głosie i w tym przypadku trochę rząd jest pod ścianą, to znaczy albo pójdzie w kierunku zmian proponowanych przez Brukselę, albo pieniądze faktycznie mogą zostać na dłużej zamrożone. Rozpocznę od Jaremy Piekutowskiego.
W ostatnich dniach kilka razy byłem w stanie między rozbawieniem a przerażeniem. Ostatnio oglądając film pod tytułem Gierek, do którego może jeszcze dzisiaj wrócimy, a wcześniej przy okazji reakcji zarówno świata medialnego, jak i politycznego na ów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od samej treści tego wyroku nie da się abstrahować w dzisiejszej audycji. Bo zobaczmy, jaka jest reakcja mediów. Minister Zbigniew Ziobro mówi powołać radę gabinetową. Historyczny błąd Mateusza Morawieckiego. Pojawiają się sformułowania takie jak to, że mechanizm warunkowości ma pozwolić Komisji Europejskiej na stosowanie przymusu, groźby. Poważnie zastanawiają się po tym wyroku media, czy to będzie oznaczało odebranie nam 770 miliardów złotych z tak zwanego dużego budżetu Unii, czyli funduszy strukturalnych. Panuje niesamowity chaos pojęciowy i odnoszę wrażenie, że nikt z komentujących, a zwłaszcza nikt z polityków, co jest jeszcze groźniejsze, bo to są ludzie rządzący Polską, tego wyroku tak naprawdę nie przeczytał. Więc muszę zacytować jego fragment. Trybunał stwierdził, że przewidzianą w tym rozporządzeniu procedurę można zainicjować tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, by uznać, uwaga, nie tylko, że w danym państwie członkowskim doszło do naruszeń zasad państwa prawnego, ale przede wszystkim, że naruszenia te wpływają lub stwarzają poważne ryzyko wpływu w sposób wystarczająco bezpośredni na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę jej interesów finansowych. Konsultowałem to z poważnymi ekspertami od prawa unijnego. Ewidentnie nie ma możliwości, żeby duży budżet unijny, o którym mowa, 770 miliardów złotych, był z góry jakoś prewencyjnie zablokowany. Troszkę inaczej wygląda sprawa z Krajowym Planem Odbudowy, ale samo to, że po prostu nasza skarga została oddalona, spowodowało niesamowitą awanturę polityczną, przytykanie się...
No właśnie, ale jednak panie redaktorze, wejdę w słowo. Widzimy, że ta groźba wcale nie jest groźbą papierową. No właśnie Fundusz Odbudowy, który został realnie zatrzymany, po prostu został zatrzymany. A wyrok, który pan przytoczył, do tych słów, które pan przytoczył, należałoby zadać pytanie, kto będzie miał prawo dokonywać tej interpretacji? Odpowiedź jest prosta. Komisja Europejska, czyli czy jednak rzeczywiście problem erozji suwerenności nie jest problemem realnym, biorąc pod uwagę te okoliczności.
Jeszcze ja, Fundusz Odbudowy nie został zatrzymany w wyniku tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Ma być oczywiście stworzony specyficzny mechanizm, którego podstawą jest przede wszystkim słuszne pretensje Komisji Europejskiej do Węgier, gdzie po 2010 roku elity biznesowe skoligacone z elitami politycznymi po prostu fundusze unijne rozkradają, o czym pisał m.in. Stefan Sękowski w Nowej Konfederacji i wiele innych osób, a my się do tego dołączamy, dlatego że naszemu rządowi bardzo zależy na tym, żeby zalegitymizowana była reforma sądownictwa, reforma ewidentnie nieudana. No ale oczywiście wszystkie te kwestie
powodują... Tu jest powiedziałbym jednak poważny spór, no biorąc pod uwagę różne systemy sądownictwa, chociażby system niemiecki, w którym faktycznie od rządów poszczególnych landów zależy to, czy ktoś będzie sędzią, czy nie. Są systemy zatem czasem o wiele bardziej zależne od systemu politycznego niż ten polski. Natomiast zasada chyba jest, pytanie podstawowe brzmi, na ile organizacja międzynarodowa, jaką jest Unia Europejska, w jakim stopniu powinna mieć wpływ na kształtowanie się prawa w państwie członkowskim. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na tę kwestię?
No, rozpocząłbym od podziękowań pod adresem pana redaktora, że zwrócił na początek uwagę na sprawę najistotniejszą w uzasadnieniu tego rozporządzenia, bo w tej awanturze publicystyczno-politycznej, jaka się od paru dni toczy, to akurat umyka, że w uzasadnieniu Trybunał bodaj trzykrotnie zwraca uwagę, że jego orzeczenie ma związek z nadużyciami, korupcją, malwersacją pieniędzy unijnych i tylko w takim przypadku to rozporządzenie może być stosowane. A no, nawet krytycy obecnego obozu rządzącego przyznają, że oceny sposobu wydatkowania środków unijnych w Polsce przez polskie instytucje i przez polskie samorządy są zazwyczaj bardzo wysokie. Nie potrafię ocenić, jak to wygląda w przypadku Węgier, natomiast nasze procedury okazują się skuteczne, czy to zasługa CBA, czy innych instytucji, o to się teraz spierać zapewne nie będziemy. Natomiast oczywiście to, co pan redaktor pyta, wiąże się z kwestiami, o których rozmawiamy od wielu miesięcy. No, buduje się na nowo ład europejski, ład światowy. Rozmaite instytucje są do tego używane. Zapewne państwa, które chcą mieć największy wpływ na Europę, no, czyli Niemcy, starają się również wszelkie możliwe środki prawne.
Mhm. Panie profesorze, wróćmy na chwilę do polskiej polityki. Czy oddalenie wystawianie skargi Węgier i Polski może mieć poważny wpływ na jedność Zjednoczonej Prawicy. Jak pan widziałby konsekwencje tego wydarzenia dla polskiej polityki? Pytam Wiesława Tańczaka.
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak dalej potoczy się sprawa tych nowelizacji, które obecnie są w Sejmie, czyli nowelizacji zgłoszonej przez pana prezydenta, zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, jak przypuszczam, one zostaną uzgodnione i potraktowane jako jeden projekt. O ile wiem, także Lewica wspólnie z Koalicją Europejską, z Koalicją Obywatelską zamierza zgłosić nowelizację. O ile więc uda się osiągnąć sukces polegający na tym, że no jak sądzę jednak projekt prezydencki zostanie zaaprobowany, ten dotyczący powołania nowej izby w ramach Sądu Najwyższego i projekt ten usunie wątpliwości TSUE, środki zostaną odblokowane, no wówczas to nie będzie miało większego wpływu na politykę krajową. Ja też oczywiście zastanawiam się nad tym, na ile te pomrukiwania, czy też no, głośne wypowiedzi polityków Solidarnej Polski no, nie są czymś tak rytualnym, by zaznaczyć swoją odrębność, z głęboko jednak zakorzenionym przekonaniem, że bez Prawa i Sprawiedliwości ugrupowanie...
I z tym pytaniem przejdę do Jeremy Piekutowskiego. Rzeczywiście jest to rytualny pomruk, jak wskazał profesor Ratajczak, czy też jednak jest to pewien problem, powiedziałbym, polityczno-tożsamościowy Zbigniewa Ziobry, bo faktycznie odejście od Izby Dyscyplinarnej, gdyby przyjąć projekt prezydencki, no byłby dla niego bardzo poważną rysą wizerunkową. Jaromir Piekutowski.
Zdecydowanie tak. Od dłuższego czasu najbardziej eurosceptyczna część Zjednoczonej Prawicy gromadzi się właśnie wokół Zbigniewa Ziobry i każda sytuacja wzmożonych emocji, jaką jest też oddalenie naszej, taka sytuacja, jaką jest też oddalenie naszej skargi, naszej i Węgier, powoduje, że pojawia się możliwość zbicia kapitału politycznego, czyli na przykład podgrzania atmosfery w twardym elektoracie, twardym, sceptycznym wobec Unii Europejskiej. I wydaje się, że jest to grupa trochę większa niż była pewien czas temu, bo faktycznie no, dochodzą do ludzi różne doniesienia, jeszcze wzmacniane oczywiście momentami propagandowo na temat tego, jak to ta straszna Unia próbuje nami rządzić. Skądinąd pewne niebezpieczeństwa, żeby nie było, wiążą się z rozszerzaniem kompetencji różnych organów Unii Europejskiej, ale akurat nie widzę w tym przypadku tak ogromnego zagrożenia, jakim się mówi. Zbigniew Ziobro ma okazję do zbicia kapitału politycznego, a jednocześnie dobrze wie, że sam bez Jarosława Kaczyńskiego i niestety na jego nieszczęście bez Mateusza Morawieckiego nic nie zdziała w polityce, ale ma z drugiej strony dużą siłę jako pewien języczek uwagi, jeżeli chodzi o...
A panowie jak widzicie tutaj ruch PSL-u? Widać wyraźnie, że PSL skorzystał na tej politycznej ruchawce i mocno akcentuje siebie w takiej, wydaje się, klasycznej politycznej dla PSL-u roli, jako tą partię zgody, partię, która bez której głosu koncyliacyjnego, no coś nie będzie dalej możliwe. Myślicie, że PSL może coś sondażowo na tym ugrać?
Rzeczywiście PSL jest w ciekawej sytuacji. Jeden z działaczy, nie wiem czy anonimowo, czy też podpisując się pod tą opinią, powiedział, że elity PSL-u są oczywiście bliżej Koalicji Obywatelskiej, natomiast wyborcy PSL-u zdecydowanie opowiadają się za współpracą z Prawem i Sprawiedliwością, więc trzeba tu dokonać pewnych korekt.
Trochę wracamy, panie profesorze, do tego zmierza. Starego pytania, czy PSL jest ewentualnie potencjalnym koalicjantem PiS-u. Myśli pan, że taki scenariusz byłby możliwy przy zaostrzeniu się retoryki unijnej Solidarnej Polski?
Przypuszczam, że taki scenariusz jest już do zaakceptowania przez wielu wyborców PSL-u, być może także przez część elit tej partii, które także chyba czekają na jakiś proces odnowy, wymiany, bo taki kryzys przywództwa chyba w PSL-u i brak zdecydowania od pewnego czasu jest zauważalny. A wracając do Solidarnej Polski, ja bym też zwrócił uwagę na przykład na tę próbę generalną ewentualnej samodzielności tej partii, jaką były wybory w Rzeszowie, tegoroczne przecież, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wystawiło swego kandydata, panią Ewę Leniart, a Solidarna Polska opierała się na kandydaturze Marcina Warchoła, no, który właśnie w Rzeszowie wydawałoby się, że w tak prawicowym i być może też bardziej sceptycznym wobec Unii Europejskiej mieście niż inne aglomeracje polskie, odniósł po prostu porażkę.
Dodajmy do tego, przypominając naszym słuchaczom, że minister Warchoł miał poparcie byłego wieloletniego prezydenta miasta Rzeszowa, pana Tadeusza Ferenca.
Tak, popularnego i cieszącego się wielkim autorytetem.
Co mu totalnie w niczym nie pomogło. Z tym samym pytaniem wracam do Jaremy Piekutowskiego. Czy faktycznie PSL może wyjść na pozycję koalicjanta, ewentualnego koalicjanta w takim układzie właśnie bardziej konserwatywnym, prawicowym? Rzeczywiście ważna jest ta uwaga profesora Ratajczaka, że elektorat PSL-u, który jest nastawiony bardziej pragmatycznie, szczególnie ten elektorat, wydaje mi się, wielkopolski PSL-u, byłby do tego gotowy, natomiast chyba problem rzeczywiście jest cały czas w elitach sejmowych tej partii. Jak pan na to patrzy?
Od półtora roku PSL szoruje brzuchem pod dnie, jeżeli chodzi o sondaże, to znaczy może nie pod dnie, ale poniżej progu wyborczego. Z kręgów zbliżonych do nie najgorzej poinformowanych, jeżeli chodzi o polityków PSL, słyszałem takie pogłoski, że no są bardzo duże opory, jeżeli chodzi o współpracę z PiS-em ze względu na taki pewien związek czy pewną zależność od elit antypisowskich, ale PSL wiele razy pokazywał w swojej historii, że jest w stanie różne koalicje podejmować i jest partią, która no nie jest w stanie wybić się w tym momencie na niepodległość, czy stanowić bardzo istotną siłę. Będzie musiał być czyjąś, jeżeli dostanie się do Sejmu w ogóle, będzie musiał być czyjąś przystawką. Także taki scenariusz uważam za dość mimo wszystko prawdopodobny ostatecznie, chociaż będą duże tarcia, bo jest też bardzo duża siła przeciwna koalicji z PiS.
No proszę Państwa, jeśli sytuacja międzynarodowa, wszyscy wiemy o co chodzi, nie ulegnie radykalnemu zwrotowi w kierunku konfliktu, to wydaje się, że ta sprawa w nadchodzącym tygodniu politycznym będzie na pewno przedmiotem sporych debat i dyskusji. Będziemy się temu przyglądać. Tymczasem zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i niedzielny wieczór z Tygodnikiem Politycznym Radia Poznań, a w nim z Warszawy redaktor Jarema Piekutowski z Nowej Konfederacji i z Poznania profesor Wiesław Ratajczak. Proszę Państwa, żeby już nie męczyć Państwa tematem, który niemalże co tydzień powtarzamy, chciałbym przenieść się w części międzynarodowej na kontynent amerykański i zatrzymać się w Kanadzie, gdzie dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Mianowicie premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział wykorzystanie przepisów o sytuacjach nadzwyczajnych. W Kanadzie jest taka ustawa, nazywa się Emergencies Act, która została uchwalona w 1988 roku. Ta ustawa jeszcze ani razu nie była użyta. To jest ustawa, która pozwala podjąć kroki nadzwyczajne w sytuacji nadzwyczajnej. Sytuacją nadzwyczajną jest blokada przez tak zwane konwoje wolności skupiających antyszczepionkowców, skupiających tych, którzy są przeciwko przymusom certyfikacji szczepień, tego wszystkiego, co dzieje się z polityką koronawirusową, i blokują główne mosty, główne przejazdy, które tak naprawdę są blokadą łańcuchów dostaw gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. To jest ta sytuacja nadzwyczajna. A jakie są środki nadzwyczajne? Mianowicie premier Kanady zapowiedział, że osoby, które uczestniczą w tym proteście, mogą mieć zamrożone konta bankowe. Wicepremier, nomen omen pani Freeland, tak się ta pani nazywa, powiada tak: zostaliście ostrzeżeni, jeśli twoja ciężarówka jest używana w blokadach, twoje firmowe rachunki zostaną zablokowane, zostanie też zawieszone ubezpieczenie twojego samochodu. Proszę państwa, żebyśmy mieli świadomość kulturowo-gospodarczą tej części świata, opiera się ona na całkowitej swobodzie gospodarczej, ale także świętym prawie do własności, do nienaruszania własności. Także zapowiedź rządu Justina Trudeau jest, wydaje się, totalnie sprzeczna z kulturą gospodarczą tej części świata północnoamerykańskiego, anglosaskiego z jednej strony. Z drugiej strony sam premier Trudeau jest w awangardzie, jest w forpoczcie wszystkich wolności liberalnych, swobód. Tam słowo wolność jest odmieniana przez wszystkie przypadki, a wygląda na to, że właśnie w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z bardzo ideologicznym podejściem do polityki, a taki właśnie jest w Kanadzie, bardzo szybko te hasła mogą się zdezawuować i zwrot wolnościowy, jak widzimy w sytuacji, gdy nie podoba się wolnościowcom, może być przekierowany w kierunku zwrotu zamordystycznego. Wiesław Ratajczak, jak mamy patrzeć na Kanadę i jaka lekcja płynie z Kanady dla zachodniego świata?
Powiedzieć można, że rzeczywistość zawsze przerasta literaturę, bo czegoś takiego nie wyobrażał sobie nawet George Orwell. Oczywiście te restrykcje właściwie uniemożliwiające życie, co oznacza dzisiaj zablokowanie kont, zablokowanie kart kredytowych, po prostu ci, którzy mają inną opinię, którzy ją wyrażają w sposób może drastyczny, ale przecież zgodny ze standardami, blokowanie ulic zdarza się w Polsce, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich krajach, w których panują ustroje demokratyczne, ta granica możliwości ekspresji swoich poglądów jest szanowana i przez władzę, i przez obywateli, a w każdym razie negocjowana. A w tym przypadku mam do czynienia z takim absolutnym terrorem, nieuzasadnionym właściwie niczym, bo jak wskazują statystyki, Kanada jest krajem, w którym procent osób zaszczepionych jest stosunkowo wysoki, ba, kierowcy ponoć są tymi, którzy akurat korzystają najchętniej pewnie z racji swojego zawodu i z faktu, z powodu tego, że spotykają się z tak wieloma ludźmi, korzystają ze szczepień częściej niż inni. Sprzeciw wynika z tego, iż ma to być swego rodzaju jakby próba generalna przed innymi tego typu zakazami. No ja przypomnę, że niedawno, to było pewnie w lipcu 2020 roku, w Harper's Magazine liberalne elity amerykańskie wystosowały taki list w obronie sprawiedliwości i otwartej debaty, widząc, do czego doprowadzają polityki rządów, czasami mieniących się demokratycznymi. I teraz coś takiego widzimy właśnie w Kanadzie. Mhm. w Kanadzie, która jest w tej awangardzie, o której wspomniał pan redaktor. No jak widać, nie ma tolerancji dla wrogów, tolerancji nie ma tolerancji dla tych, którzy przez władzę zostaną.
Z tym samym pytaniem zwracam się do Jeremi Piekutowskiego, czy nie mamy pewnego do czynienia z pewnym paradoksem, to znaczy rzeczywistym kryzysem demokracji liberalnej, która już jest bardzo, bardzo odległa od tego, co to pojęcie oznaczało w latach 90. czy 80. z jednej strony i także pewnym paradoksem narracyjnym. Z jednej strony zarzuca się ograniczania praw, szczególnie zarzuca się kwestie ograniczania kwestii wolnościowych właśnie w takich państwach jak Polska, Węgry, które są cały czas na tapecie liberalnych zachodnich mediów. Tymczasem trudno sobie wyobrazić, żeby pomysł, jakim było ukaranie obywateli za protest poprzez zamrożenie im środków na ich własnych kontach, czyli tak naprawdę wejściem w prawo własności, wejściem w ich majątek, żeby taki pomysł w ogóle gdzieś został nawet wywołany do politycznej tablicy. Czy demokracja liberalna przeżywa jak poważny kryzys?
Widzę
to patrzy Jeremi Piekutowski.
Widzę tę sprawę zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że nagle zablokowane zostaną wszystkie przejścia graniczne między Polską a Niemcami. Niemcami, którzy są naszym największym partnerem handlowym i to są miliardy złotych obrotów rocznie, setki miliardów. To jest poważne, to co się dzieje w Kanadzie, to jest poważne zagrożenie przerwaniem łańcuchów dostaw, od których zależy tak naprawdę byt państwa. I to z jakich powodów? Z takich powodów, że część obywateli, którzy te protesty organizują, sprzeciwia się szczepieniom, a chciałbym zauważyć, że w Polsce też mamy co najmniej kilkanaście szczepień obowiązkowych i nikt akurat masowo nie protestuje przeciwko temu, że jesteśmy szczepieni na przykład przeciwko gruźlicy i że w momencie, gdybyśmy się nie szczepili, to zostaną podjęte wobec nas pewne środki. Ale zaraz oczywiście zastanowimy się, czy te środki są sensowne. Ewidentnie Trudeau ma problem poważny, jeżeli te protesty będą się przedłużać, to jest to poważny problem gospodarczy dla państwa. I teraz ogromne pieniądze idą na te protesty między innymi z bardzo dziwnych organizacji radykalnych, także ze Stanów Zjednoczonych. Więc w takiej sytuacji naczelnik...
Ale czy uważa pan teraz, że ten zwykły Smith, który jeździ ciężarówką i który rzeczywiście blokuje i nawet jeśli przyjąć to założenie, blokuje bezprawnie, niesłusznie jakiś mocną ciężarówką, to czy wystraszenie wszystkich, którzy mieliby ochotę w ogóle do takiego protestu przystąpić tym, że ich własność zostanie zablokowana, jest właściwą reakcją państwa demokratycznego? No wydaje się, że są inne środki, takie jak zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, zdjęcie tej ciężarówki, nałożenie mandatu, wystosowanie jakiejś sprawy karnej i tak dalej. Wszystko to, co chyba jest znane w cywilizacji zachodniej. Tymczasem po prostu zamrożenie czyjejś własności, no wydaje się, że jest bardziej zbliżone chyba do standardów Związku Radzieckiego niż Ameryki Północnej. Nie uważa pan?
Dojdę do tego, tylko muszę dokończyć ten wywód, bo odpowiedzi są na końcu. Przyjrzałem się temu Emergencies Act kanadyjskiemu i w tej ustawie faktycznie jest powiedziane, że w momencie, kiedy zostanie coś w rodzaju stanu wyjątkowego, czyli ten stan zagrożenia, emergency, istnieje możliwość na przykład zarekwirowania jakiejś własności. Tak samo się dzieje w Polsce w przypadku niektórych stanów nadzwyczajnych. Nie tak dawno mieliśmy przecież do czynienia z jednym ze stanów nadzwyczajnych w okolicy granicy z Białorusią. Więc to nie jest tak, że to są jakieś działania bezprawne, natomiast one są faktycznie trochę dziwne, dlatego że tam mamy do czynienia z sytuacją, w której pozwolono bankom na dokonywanie zamrożeń kont, no co jest faktycznie już trochę niepokojące. Mamy do czynienia z uwolnieniem, z daniem bardzo dużej władzy instytucjom, które też mają swoje interesy, chociaż akurat bankom nie zależy na zamrażaniu kont swoich
klientów. Wręcz przeciwnie, nawet z tego co słyszymy, to klienci niezwiązani zupełnie z tymi protestami zaczęli swoje środki wypłacać, co jest, wydaje się, zachowaniem arcyracjonalnym, bo nikt nie chce trzymać pieniędzy w niebezpiecznych instytucjach. Wiesław Ratajczak, wydaje mi się, że Jeremy Piekutowski ważny temat podjął, mianowicie rzeczywiście, jakie są granice działania państwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Wróćmy do tego kazusu kanadyjskiego i zastanówmy się, no, czy ta granica rzeczywiście zostaje dziś przekroczona, czy też jeszcze nie powinniśmy może trąbić na alarm.
Myślę, że powinniśmy trąbić na alarm. Oczywiście zgadzam się z wieloma argumentami pana redaktora Piekutowskiego. Oczywiście ograniczenie pandemii i rozszerzenie zasięgu szczepień jest czymś w moim przekonaniu bardzo, bardzo ważnym, ale też wielokrotnie w naszych rozmowach mówiliśmy o tym, że w sytuacji pandemii, która wyzwala tak poważne emocje społeczne, takie niepokoje związane także z miejscami pracy i tak dalej. Równie ważną kwestią jest pokój społeczny i na przykład no, pewne ustępstwa ze strony władz w stronę, dajmy na to, częstszego testowania kierowców, wprowadzania na przykład obowiązku testów wobec tych kierowców, którzy przekraczają granicę między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. No, myślę, że w dużej mierze rozwiązałoby sytuację, czy pozwoliłoby z twarzą wyjść obu stronom. A w tym momencie mamy do czynienia z taką no, sytuacją bliską, no nie chcę powiedzieć wojny domowej, bo to byłaby zdecydowana przesada, ale w każdym razie trudno powiedzieć, by te konflikty mogły szybko wygasnąć, by to, czego potrzebuje gospodarka i czego potrzebuje społeczeństwo, no już miejmy nadzieję wychodzące z kryzysu covidowego, osiągnęło.
Wydaje się,
zgoda społeczna jest także ogromną wartością. Stymulowanie
Panie profesorze, tylko wywoływanie tutaj,
ich, no jest po prostu...
Tutaj trzeba byłoby... Panie profesorze, tutaj jednakże trzeba byłoby, wydaje mi się, włączyć ten aspekt kulturowy i kulturowo-gospodarczy. Mianowicie faktycznie protesty w Kanadzie, panowie, ciągle nawracacie do kwestii polityki koronawirusowej i słusznie, ale wydaje się, że kluczową kwestią tych społeczeństw jest jednak wolność, jest jednak wolny wybór. To znaczy w tych społeczeństwach należy obywatela przekonać i dać mu wybór, natomiast bardzo duży sprzeciw ma taka narracja, powiedziałbym, przymusu, takiego puszowania ludzi do zrobienia czegoś. Czy premier Kanady nadal będzie się kojarzył jako premier wolności? Jeremy Piekutowski, czy faktycznie jest tak, że w państwach, których, bo ten protest tutaj też trzeba powiedzieć, ten protest nie tyczy się już teraz, już w tym momencie, tylko i wyłącznie reakcji na kwestie zabezpieczenia bezpieczeństwa wirusowego, medycznego samej Kanady. On rzeczywiście przyczynia się do wybuchu gniewu na próbę właśnie wprowadzenia takiego zamordyzmu. W tym sensie pytanie o to, jak ma wyglądać granica wolności, jest pytaniem, wydaje mi się, bardzo sensownym, bo to przecież zachodnie pojęcie wolności ma swoje źródło w anglosaskim myśleniu o niej. Czy premier Kanady nadal będzie się tak w zachodnim świecie kojarzył? Jak pan sądzi? Jeremy Piekutowski.
Każde państwo, choćby najbardziej liberalne, w momencie, kiedy zagrożone są podstawy jego bytu, ucieka się do ultima ratio, czyli do przemocy. I pytanie oczywiście o granicę tej przemocy. Znaczy tak, bo mamy tutaj dwa zjawiska, których może warto byłoby nie mieszać. Pierwsza to jest kwestia tego, że pewne stronnictwa czy ugrupowania, które deklarują się jako bardzo liberalne, no de facto często działają w ostatnich czasach mało liberalnie. To znaczy tworzy się w świecie lewicowo-liberalnym paradoksalnie taki silny nurt nieliberalny, no, na przykład ograniczający jakoś tam wolność słowa w ramach cancel culture, ale też przenoszenia tej cancel culture na legislację, czy też w ramach generalnie tak zwanych działań antydyskryminacyjnych. To jest faktycznie odejście od dawnych ideałów liberalnych. Ale czy akurat to, co w tym momencie robi Trudeau, ja mam też pewne wątpliwości co do tych środków, co do postraszenia ludzi, że zamknie się im konta w banku, że jeszcze same banki będą to robić. O ile wiem, o ile się doczytałem, to dotychczas nikomu konta nie zamknięto, więc nie wiadomo, jak to w praktyce będzie wyglądało. Ale uważam, że w sytuacji, w której jest Trudeau, no to są wybory tragiczne tak naprawdę, no bo bardzo trudno jest wielotonowe ciężarówki jakoś zdjąć z drogi, które one blokują. Państwo musiałoby
to jest jednak ten dylemat, czy jest to faktyczny wybór tragiczny premiera Trudeau, premiera Kanady, czy też jakby to powiedział Kisiel, jest to walka na polu problemów, które sami sobie stworzyliśmy. Ale chciałbym tą naszą rozmowę zakończyć takim pytaniem o to, czy nie musimy w demokracji liberalnej na nowo zastanowić się, co to znaczy wolność, co to znaczy ochrona wolności, gdzie są jej granice, gdzie są granice ingerencji państwa. Wydaje mi się, że cała kultura polityki cyfrowej tym bardziej wymusza przemyślenie tych kwestii. Wiesław Ratajczak, już bardzo krótko proszę, czy uważa pan, że możemy według tych starych, dawnych kategorii ułożyć nasz świat polityki przyszłości, czy też musimy na nowo tą debatę zupełnie?
Na pewno debata jest konieczna. Trzeba ją podjąć na nowo. Ja posłużę się cytatem z listu, który przywołałem. Listu środowisk, które przecież nie są ideowo bliskie. Tego listu opublikowanego w Harper's Magazine 2020 roku, gdzie stwierdzono wprost, ad hoc tłumaczę, sposobem na pokonanie złych pomysłów jest ich ujawnienie, kłótnia, perswazja, a nie próba uciszenia czy spacyfikowania tych poglądów. No, to jest oczywistość, ale oczywistość, która niestety w wielu kulturach przestała być już czymś obowiązującym, czy zobowiązującym do rozmowy, do debaty publicznej.
I też bardzo krótko z tym samym pytaniem do Jeremi Piekutowskiego. Potrzebne będzie na nowo ułożenie fundamentalnych wartości wolnościowych, fundamentalnych też powiedziałbym wartości operacyjnych, w jaki sposób znaleźć się w świecie zachodnim na nowo po tym wszystkim. Myśli pan, że taki reset aksjologiczny dla polityki jest konieczny?
Mamy kryzys demokracji liberalnej, mamy ogromny kryzys liberalizmu, zwłaszcza liberalizmu gospodarczego. No niestety, mimo że ja gdzieś tam w sercu jestem klasycznym liberałem czy ordoliberałem, ale absolutnie nie takim liberałem, jakim się mieni Janusz Korwin-Mikke, czy jakim była Ayn Rand, bo to jestem absolutnie przeciwny, no ale jako ten klasyczny liberał, mnie tego liberalizmu szkoda i uważam, że może w przyszłości dojść do tego, że wolność będzie poświęcana ze względu na to, że liberalizm dokonał pewnych nadużyć. Tego by było bardzo szkoda, więc konieczne jest tak ustawienie tego na nowo, jak pan mówi.
Proszę państwa, zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak, cały czas ze mną Jarema Piekutowski i Wiesław Ratajczak, a jako że panowie zaproszeni do dzisiejszej rozmowy jako żywo interesują się nie tylko polityką, ale i kulturą, pisząc o tym, rozmawiając, dyskutując na różnych forach, chciałbym skorzystać z okazji i zapytać was o kwestię narracji polskiej polityki, szczególnie narracji filmowej. Kilka tygodni temu do polskich kin wszedł film Michała Węgrzyna Gierek. To jest film, na który warto zwrócić uwagę, wydaje mi się, z trzech następujących powodów. Po pierwsze, wbrew bardzo krytycznym recenzjom i opiniom eksperckim. Film ten przyciąga rzeczywiście do kin znacznie większe niż się spodziewano ilości widzów. Po drugie, film ten wpisuje się jednak w dosyć problematyczny gatunek polskiego filmu historycznego o historii najnowszej. Myślę tutaj o bardzo interesujących i udanych realizacjach, jakim jest chociażby Jack Strong Pasikowskiego a propos historii Ryszarda Kuklińskiego. Myślę tutaj o Wołyniu Wojciecha Smarzowskiego. To są takie filmy udane, ale jest też szereg filmów nieudanych czy bardzo kontrowersyjnych. Nie chcę powiedzieć, że Gierek jest filmem nieudanym, ale na pewno jest jakoś kontrowersyjnym. I trzecia sprawa, która wydaje mi się być najciekawsza, mianowicie scenariusz do tego filmu obok Michała Kalickiego i Krzysztofa Tyszowieckiego współpisał Rafał Woś. Rafał Woś jest publicystą, jest komentatorem ekonomicznym, jest też, ta historia pewnie Państwu jest znana, wyrzuconym z Tygodnika Powszechnego, między innymi za przychylność wobec Prawa i Sprawiedliwości. Jest postacią znaczącą, jeśli chodzi o publicystykę ekonomiczną, transformacyjną w Polsce. Ale sam udział publicysty w kreowaniu filmu, który zawsze jest pewną narracją, zawsze jest pewną fikcją, zawsze jest wizją artystyczną, jest, wydaje mi się, takim nowym momentem, w którym narracja fikcyjna, artystyczna mocno zazębia się, splata się z narracją publicystyczną. Czy zatem, niezależnie od tego, jak oceniamy film Gierek, nie mamy do czynienia w pewnym sensie z nową jakością myślenia o ocenie polskiej polityki czasów najnowszych przez film? Rozpocznę od Wiesława Ratajczaka.
No, przyznaję, że mi jest trudno się do filmu odnosić, bo niestety jeszcze go nie zobaczyłem. Jedynie korzystam z opinii recenzentki Radia Poznań, więc jest to opinia z drugiej ręki. Natomiast odnosząc się wprost do problemu, o którym pan redaktor mówi, znaczy po pierwsze, kino jest i pewnie pozostanie tym medium, w którym refleksja o historii dawniejszej i bliższej będzie prowadzona i bardzo dobrze. Znaczy mamy akurat w polskim kinie znakomite tego przykłady, no, co tu dużo mówić, wystarczy sięgnąć po filmy Hoffmana, po Potop, może w mniejszym stopniu Ogniem i Mieczem, ale przecież to jest absolutna klasyka, tak dosyć decydująca o obrazie samych siebie, o naszej tożsamości. Te dotyczące wieku XX już pan redaktor wymienił, można też mówić o sukcesie seriali historycznych. Widać, że to jest coś bardzo istotnego i bardzo potrzebnego, oby było na jak najwyższym poziomie.
No, jest na to na pewno popyt widzów.
Jest na to na pewno popyt a myślę też, że zaangażowanie specjalistów, ekonomistów, historyków, konsultowanie scenariuszy, bo pewnie nie w ich pisanie, to każdy ma swoją specjalizację. Natomiast wskazanie na przykład tego bardzo istotnego problemu, jakim była szansa, możliwość, a może właśnie brak takiej szansy, by stworzyć skuteczną, nowoczesną gospodarkę w warunkach systemu niedemokratycznego. To jest przecież pytanie bardzo istotne i poniekąd związane z tym, o czym rozmawialiśmy przed momentem.
Jeremy Piekutowski.
Nie mam nic przeciwko temu, żeby dziennikarze czy publicyści zajmowali się pisaniem czy współpisaniem scenariuszy do filmów pod warunkiem, że te scenariusze będą sensowne, a filmy będą dobre. Ja wczoraj byłem na Gierku i wyszedłem z tego filmu, tak jak mówiłem na początku dzisiejszej audycji, rozbawiony i przerażony zarazem, bo niestety moim zdaniem jest to bardzo słaby film. Jest to hagiografia tak naprawdę. Jest to film pokazujący Edwarda Gierka jako postać papierową i kryształową zarazem. Papierową, bo kompletnie sztuczną i wyjętą wręcz z jakiegoś filmu czy scenariusza amatorskiego. Wydaje się, że nie posiadającą wręcz żadnych wad, walczącą dzielnie z niedobrymi komunistami, którzy byli wokół niego. Postać dobroduszną, uśmiechniętą, no wręcz jest to wręcz jakaś parodia tej postaci. No, oczywiście człowiek bardzo kochający swoją żonę, rozmawiający ze wszystkimi. Dawno nie widziałem tak papierowej i jednocześnie kryształowej postaci. Są w tym filmie też pewne błędy historyczne, no tam począwszy od jakichś takich drobnych.
Panie redaktorze, ale żeby nie skupić się na samej recenzji tylko tego filmu, moje pytanie jest szersze. W jaki sposób dobrze opowiedzieć historię najnowszą w takim medium, jakim jest film? Bo wydaje się, że gdyby spojrzeć na szereg filmów o kwestiach historycznych w ostatnich powstałych, w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce, no to raczej mieliśmy nieszczęście niż szczęście. Mieliśmy złą niż dobrą rękę do tego, prawda? Gdzie tkwi problem zrobienia dobrego filmu? Czy problem tkwi w tym, że jesteśmy za mocno politycznie podzieleni, żeby zdecydować się na jakąś narrację, która mogłaby być właśnie zaspokajająca gusty polityczne i estetyczne wszystkich, czy jest tak, że jednak te historie są mimo wszystko zbyt świeże? Gdzie widziałby pan klucz do problemu, ale także gdzie jest klucz do zrobienia dobrego filmu historycznego, pańskim zdaniem?
Klucz do zrobienia dobrego filmu historycznego to jest klucz do zrobienia dobrego filmu, kropka. W 2015 roku na kongresie Klubu Jagiellońskiego minister Piotr Gliński, minister INSPE, bo za dwa dni miał zostać zaprzysiężony, mówił, że powinniśmy stworzyć historyczną produkcję na miarę hollywoodzką. No nic się nie udało przez te wszystkie lata zrobić. Problem może polegać na tym, że część twórców, jakoś tam pewnie też inspirowanych przez instytucje, właśnie ma w głowie taki cel, że my musimy zrobić film o jakimś wydarzeniu historycznym. Tymczasem w filmie podstawą jest dobra historia i dobrzy bohaterowie. Film, jak ja w ogóle jestem z takiego zdania, że sztuka w momencie, kiedy staje się projektem, który ma służyć jakiemuś celowi społecznemu, jakiemuś celowi ideologicznemu, to zazwyczaj, pomijając wielkich mistrzów, którzy czasem potrafili to zrobić, zazwyczaj wychodzą z tego straszliwe knoty. Mam wrażenie, że ten film po prostu miał służyć celowi, jakim jest wzbudzenie sentymentów niektórych, a u innych rehabilitacja Gierka, czy pokazanie go jako właśnie tej kryształowej postaci. I tak mocno skupiono się na celu jakimś, powiedzmy, ideologicznym, że zaniedbano tworzenie postaci, zaniedbano opowiadanie historii. Kiedy Polakom się udawało zrobić znakomite filmy z historią w tle, ale one zazwyczaj nie miały, nie był taki natręt, nie, nie był na pierwszym planie ten natręt.
Z tym samym pytaniem jednakże, zwalniając pana profesora, jako że zadeklarował, że nie widział jeszcze tego filmu, o jakiejś odpowiedzi ad vocem, żeby tutaj nie konfudować pana pytaniem o mówienie o czymś, czego pan nie widział, jakkolwiek kiedyś jeden z profesorów, jak byłem jeszcze młodym doktorantem, wspomniał: panie doktorze INSPE, nieraz będzie pan mówił o książkach i filmach, których pan nie przeczytał i nie obejrzał, jednakże chciałbym jednak tą złą zasadę pominąć, więc z pytaniem bardziej ogólnym zwracam się do pana profesora. Jaki miałby być przepis na dobry film historyczny? Czy tylko, jak mówi Jarema Piekutowski, wystarczy po prostu robić dobre filmy? Czy też tu jednak powinny być pewne wymagania? Bo to mi się wydaje być bardzo interesujące, niezależnie jak oceniamy Gierka, że reżyser tego filmu wciągnął do tej współpracy Rafała Wosia, czyli widział pewną potrzebę publicystyki politycznej, publicystyki ekonomicznej, by stworzyć scenariusz. Czy to się udało, czy nie, to jest inna sprawa. Ale jaki jest przepis, pańskim zdaniem, na to, żeby zrobić dobry, pociągający i wzbudzający rezonans film historyczny? Wiesław Rata.
Oczywiście chciałbym takim przepisem dysponować i osiągnąć dzięki niemu sukces. Natomiast myślę, że jednym z powodów tych kłopotów z filmami historycznymi jest
No, jest oczekiwanie z jednej strony tych twórców, którzy chcą no, wpisać się w coś, co nazwać można, i ja tego pojęcia nie traktuję pejoratywnie, w politykę historyczną, politykę kulturalną władz, a z drugiej strony część środowiska filmowego stara się robić wszystko, by broń Boże nie być podejrzanym o to, że stara się cokolwiek zgodnego z polityką kulturalną obecnej ekipy rządzącej stworzyć. Więc powiedzieć, można, jesteśmy w takim klinczu. I ja widzę pewną szansę. Tą szansą jest film Jacka Komudy, który powstaje w oparciu o świetną powieść, który powstaje w oparciu o prywatne fundusze gromadzone również w sieci, jest robiony przez ludzi znających się na rzeczy, w tym sensie, że potrafiących władać szablą. Mam więc wrażenie, że kto wie, czy takie pół prywatne przedsięwzięcie, bo na pewno nie amatorskie, stworzy pewien punkt odniesienia, pewien wzór. Nie sądzę, żeby to był idealny film historyczny, choć odnoszący się do bardzo ważnej epoki, no bo do czasów świetności Rzeczpospolitej, do wieku XVII, ale oto może się okazać, że gdzieś poza tym politycznym, ideowym sporem na przekór niemu powstanie film, który będzie, z którym będzie można porównywać produkcje historyczne, do którego będzie można się odnosić.
Proszę panów, i tym w tym momencie kończymy nasz program, a ja przechodzę do kanonicznego pytania o to, co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom. Jeremy Piekutowski.
Zaczynam właśnie czytać książkę, którą poleciła mi pani profesor Monika Kostera, znakomita postać polskiej socjologii zarządzania. Jest to książka Kristen Gozzi i Michela Orensteina pod tytułem Taking Stock of Shock, czy też podsumowując wstrząs, można by było tak, czy bilansując wstrząs. I jest to książka, która opowiada na podstawie bardzo solidnych badań zrobionych w 27 państwach, w których zaszła transformacja ustrojowa w 1989 roku, o tym, jakie były tak naprawdę skutki tej transformacji ustrojowej. No i już od początku widać, że ta transformacja, która no, generalnie była chwalona i uważana za wielki sukces, autorzy widzą po prostu także jej wyjątkowo tragiczne konsekwencje, co skądinąd też wśród polskich publicystów.
A widzi pan, a jednak Rafał Woś górą, tak, który też jest bardzo krytyczny wobec transformacji. Wiesław Ratajczak, pana oferta.
Powiem, co czytam, choć nie jestem do końca jeszcze pewien, czy tę książkę polecam, bo bardzo się z nią zmagam. Czytam nowe tłumaczenie Boskiej Komedii. Nie jest to książka zupełnie wolna od tych kwestii, o których rozmawiamy, bo to jest też głęboki traktat polityczny, a bez wątpienia jest to także głęboki traktat o wolności. No, Boską Komedię trzeba oczywiście co jakiś czas na nowo w polszczyźnie odtwarzać, a zrobił to teraz Jarosław Mikołajewski, który jest świetnym italianistą, i potraktował tę opowieść w taki bardzo dosłowny sposób, to znaczy przyjmując, że Dante w istocie podróż poza światach odbył, że zobaczył, że odczuł, że usłyszał. Nie jest to przekład poetycki, nie jest to przekład, który by się jakąś metaforą zalecał. Jest to taki twardy, reportażowy przekład Boskiej Komedii.
I w tym momencie, w tym momencie musimy zmierzać do końca. Bardzo się cieszę, że z jednej strony socjologia, a z drugiej strony wielka literatura, jeśli chodzi o panów polecenia. Nasi słuchacze mają wybór. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a moimi rozmówcami byli profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Dobrego tygodnia życzę.
Pan redaktor Jeremy Piekutowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc, panie redaktorze. Dobranoc państwu.
Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.